Kłaniam się. Dzień dobry, profesor George Ming, socjolog, szef Katedry Cywilizacji Europejskiej imienia Bronisława Geremka w Kolegium Europejskim w Natolinie, ekspert do spraw relacji polsko-francuskich, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, no rozmawiamy mniej więcej dobę po tym, jak we Francji zamknęły się lokale wyborcze. Czy po pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji, no mimo że Macron ma kilkuprocentową, pięcioprocentową przewagę nad Marine Le Pen, czy można powiedzieć, że Emmanuel Macron jest w tarapatach?
Tak, ale nie dlatego, że jest lekka różnica. Można nawet powiedzieć, że oczekiwano bardziej wyrównanego wyniku. Ostatnie sondaże dawały nawet 24-24 dla każdego. Tymczasem jednak ta przewaga została utrzymana w ramach może niemalże błędu statystycznego. Problem nie jest w procentach. Problem jest w tym, kto będzie głosował za Macronem w drugiej turze i jak odbędzie się cały ten okres dwutygodniowy między pierwszą a drugą turą. Między innymi jaką wagę będzie miała podstawowa debata jak zwykle między oboma konkurentami.
No tak, no bo gra toczy się też o to, kto przejmie 20% ponad głosów, które uzbierał Jean-Luc Mélenchon. Kandydat lewicy, on zyskał właśnie ponad jedną piątą głosów, jak mówią Brytyjczycy. On może być takim kingmakerem, czyli no to, gdzie te głosy trafią, zaważy na tym, jaki będzie ostateczny wynik. On sam, co ciekawe, powiedział: nie głosujcie na Marine Le Pen, ale nie powiedział też jasno: oddajcie swoje głosy na Emmanuela Macrona. Co to oznacza i co to wróży?
No on moim zdaniem on już gra trzecią turę, jak się mówi we Francji, czyli sytuację, w której będzie konstruował swój ruch, będzie walczył w legislacyjnych wyborach o jak najwięcej posłów. On twierdzi, że stworzył prawdziwy biegun lewicowy we Francji, którego nie było, bo klasyczna, tradycyjna lewica zniknęła z pola politycznego. I dla niego ważnym jest w tej chwili nie tyle wygrana Macrona, ile jego osobista siła. Dlatego dał bardzo nieprecyzyjne wskazówki dla swoich wyborców. Mówiąc oczywiście, że nie należy głosować na Marine Le Pen, bo to jest problem dla niego moralny w pewnym sensie. On nie może powiedzieć czegoś takiego, jak głosować za skrajną prawicą. Natomiast nie dając żadnych wskazówek swoim wyborcom, jeśli chodzi o Macrona, stworzył sytuację, w której może się powiększyć ilość ludzi, którzy nie będą głosować w ogóle, wstrzymają się od głosu.
A niska frekwencja działa na korzyść Marine Le Pen.
W pewnym sensie tak, bo Marine Le Pen ma twardy elektorat, który do tego powiększył się znacznie między 2017 a tym razem. W gruncie rzeczy druga tendencja skrajnie prawicowa Erika Zemura prawdopodobnie w 90% pójdzie głosować na Marine Le Pen, czyli arytmetycznie ona ma duże możliwości. Nie bardzo wiadomo jeszcze, jakie ma rezerwy w tak zwanej prawicy klasycznej, tradycyjnej, która też znikła z pola politycznego, bo Valérie Pécresse, która reprezentowała golistów czy postgolistów francuskich, no zdobyła nie mniej niż 5%, prawda? Więc tu prawdopodobnie też jest rezerwa dla Marine Le Pen, a nie wiadomo, gdzie są rezerwy dla Macron.
To jak już rozmawiamy o liczbie głosów i o rezerwach, w 2017 roku Macron wygrał pewnie w tej drugiej turze, to było 10 milionów głosów różnicy. Co się stało z tym poparciem? Co się stało z tymi głosami? I dlaczego jesteśmy teraz w takiej sytuacji, kiedy te sondaże, które mamy przed drugą turą, no, mówią nam jednak, że jeżeli wygra Macron, to wygra o włos?
To jest konstans, ja bym powiedział, sytuacji od kilku lat, mianowicie rozpad klasycznego systemu politycznego francuskiego z tymi dwoma partiami, z jednej strony socjalistami, z drugiej strony postgolistami, którzy się wymieniali mandatami. Oni znikają ze sceny politycznej od kilku lat. Z tego skorzystał Macron, który doskonale wyczuł to, że legitymacja tej klasycznej sceny politycznej znikała i postanowił stworzyć nową siłę. W 2017 był nowym człowiekiem proponującym nowe rozwiązania. Tym razem nie jest nowym człowiekiem, ma bilans 5-letni, który można krytykować. I stworzył też niestety, ale to jest w dużej mierze wina systemu konstytucyjnego francuskiego, Piątej Republiki, wrażenie, że jest jakby prezydentem królem, który jest oddzielony od społeczeństwa gdzieś tam na górze i ma pulę wszystkich decyzji. W ten sposób się odciął w gruncie rzeczy od społeczeństwa. I to jest podstawowa groźba, bo bardzo dużo ludzi, którzy głosowali na niego, którzy stworzyli tak zwany kordon sanitarny wokół skrajnej prawicy, już nie wierzy w ten kordon sanitarny, a jedyne co jest jakby ich podstawową ideą, to jest to, że trzeba dowalić Macronowi. Za to, że nie spełnił w pewnym sensie
Profesor Georges Mik jest moim dzisiaj i Państwa gościem. Panie profesorze, na ile istotne w kampanii wyborczej we Francji były te wątki, o których mówiło się w Polsce? No, na przykład fakt, że Marine Le Pen została w Polsce przyjęta podczas wizyty z honorami, obwieziona po Warszawie, no praktycznie jak prezydent. Lub ta wymiana zdań między Mateuszem Morawieckim a Emmanuelem Macronem, która ostatnio była na pierwszych stronach gazet. Ja przypomnę, Macron nazwał Morawieckiego skrajnie prawicowym antysemitą, który wyklucza osoby LGBT. Na ile te słowa są kierowane rzeczywiście do premiera Mateusza Morawieckiego, a na ile do własnych wyborców Emmanuela Macrona?
Jedno i drugie. Ja myślę, że Macron był zaszokowany tym, że dobre obyczaje nagle zostały zarwane, że obcy polityk wtrąca się, podobnie jak Putin zresztą, tylko innymi metodami, do debaty wewnętrznej francuskiej. I w związku z tym, ponieważ to w dużej mierze pokazywało, że premier Morawiecki ma więcej sympatii dla skrajnej prawicy francuskiej niż dla spokojnej wizji proeuropejskiej, to rozwścieczyło Macrona i Macron odpowiedział jak człowiek, który jest rozwścieczony.
Na ile istotna w tej kampanii i na ile losy tej kampanii prezydenckiej zmieniła wojna w Ukrainie? To znaczy, czy sam fakt tego, że wybuchła wojna, zmienił w jakikolwiek sposób układ sił przed wyborami we Francji?
I tak i nie. Powiedziałbym tak, że przed wybuchem wojny pani Marine Le Pen, która jest w końcu głównym kandydatem na prezydenturę, głosiła tezy proputyniowskie w dużej mierze. Między innymi powiedziała, że Ukraina jest tradycyjnie częścią składową Rosji i w związku z tym legitymizowała w pewnym sensie to, co mówił w swoim negacjonizmie historycznym prezydent Putin. Natomiast jak wybuchła wojna i jak się okazało, że duża część społeczeństwa, a nawet większość społeczeństwa francuskiego sympatyzowała z Ukraińcami, organizowała pomoc, wtedy pani Le Pen zmieniła zdanie i zaczęła wygumkowywać w pewnym sensie wszystko, co mówiła o swoich geopolitycznych sympatiach. I w tym sensie nastąpiła zmiana. Jeśli chodzi o Francuzów w ogóle, to trzeba przyznać, że nawet jak się mobilizują, to nie jest temat podstawowy Rosja-Ukraina. Dla nich podstawowym problemem jest poziom życia i pani Le Pen to dobrze zrozumiała i przechwyciła w ostatniej chwili tematykę społeczną i rzeczywiście to się okazało dla niej skuteczne.
A na ile, panie profesorze, to łagodzenie przekazu, no bo Marine Le Pen znana jest z dość konkretnych propozycji antyunijnych, wychodzenie z Unii, wychodzenie z NATO, to są wszystko słowa, które od niej słyszeliśmy. Wydaje się, że teraz w związku z tą sytuacją, którą mamy w Ukrainie, z wojną, ona również ten przekaz, tak jak pan mówił, łagodzi. Na ile to jest łagodzenie przekazu na potrzebę chwili, a na ile stała zmiana stanowiska? Czy to po prostu wróci za jakiś czas?
To jest oczywiście bardzo trudno powiedzieć, bo styk, że tak powiem, z rzeczywistością może spowodować, że ona złagodzi jeszcze bardziej swoją tematykę. Między innymi dlatego, że musi znacznie poszerzyć swój elektorat mimo wszystko, żeby wygrać. Więc będzie na pewno puszczać oko do nawet proeuropejskiej części opinii publicznej francuskiej. Ale z całą pewnością w jej schemacie politycznym jedna rzecz jest bardzo ważna, mianowicie tak zwana uniwersalna demokracja, czyli zwracanie się do ludzi poprzez referendum. I ona mówi, że taką demokrację wprowadzi. Między innymi jeśli chodzi o stosunek do NATO i do Unii Europejskiej, ma przeprowadzić referendum i to bardzo szybko, na samym początku po swoim potencjalnym zwycięstwie, jeśli zwycięży. Więc w dalszym ciągu ten temat istnieje, tylko on oczywiście jest zmodyfikowany i uśpiony do pewnego stopnia, żeby nie dzielić wokół tego społeczeństwa i opinii publicznej, a szczególnie elektoratu francuskiego.
Co będzie decydujące przed drugą turą wyborów? Pan już częściowo odpowiedział. Mówił pan o tym, że debata kandydatów, ona zdaje się, że 20 się odbędzie, jeżeli dobrze pamiętam. Jaka jest waga tej debaty i na ile ona rzeczywiście jest w stanie wpłynąć na ostateczny wynik? No, w poprzednich wyborach pamiętamy, że debata raczej, Marine Le Pen była raczej określana jako przegrana w tej debacie, no i wybory również przegrała. Czy tutaj jest to rzeczywiście wyznacznik tego, co możemy zobaczyć podczas drugiej tury?
Oczywiście, z tym, że sytuacja jest bardzo różna, bo było w dużej mierze wiadomo, że Macron z powodu właśnie tego kordonu sanitarnego wokół skrajnej prawicy miał tak czy inaczej duże szanse na wygranie, a jeszcze do tego debatę prowadził w sposób profesjonalny, w przeciwieństwie do pani Le Pen, która pokazała w pewnym sensie, że nie jest w stanie po prostu przejąć urzędu prezydenckiego, że jest niekompetentna.
A teraz Macron się będzie musiał bardziej postarać w debacie.
Tym razem będzie inaczej, tym bardziej będzie inaczej, że tak zbliżone są ich wyniki. I w takiej sytuacji, jak często bywa zresztą w tych debatach już od słynnych czasów amerykańskich, ale we Francji też już jest tradycja, jak powiedzieć trywialnie, idą łeb w łeb kandydaci, to czasem jedno słówko, jedno zdanie albo zachowanie się kandydata może przesunąć szale na korzyść drugiego kandydata. I tutaj rzeczywiście dużo będzie zależało od tego. Poza tym oczywiście, co powiedzą dogłębnie, że tak powiem, ci kandydaci.
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, polecił dzisiaj, żeby MSW, MSZ, zmieniając trochę temat, Ministerstwo Sprawiedliwości, pomogły władzom ukraińskim i Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu w Hadze w dochodzeniach dotyczących zbrodni wojennych w Ukrainie. To jest depesza z dzisiaj, poinformował o tym resort spraw zagranicznych. Jaka jest waga tego ruchu w tym momencie? Nie mówię raczej o wyborach, raczej mówię o sytuacji międzynarodowej i pomocy Francji w tak istotnej sprawie, jak badanie właśnie zbrodni wojennej w Ukrainie.
No więc jeśli popatrzeć na stanowisko Francji i też w kontekście wszystkich innych krajów, to tam jest pewna specyfika. Ona polega między innymi na tym, że Macronowi wydaje się, że trzeba podtrzymać najcieńszą, jaką można, ale jednak nitkę dyplomatyczną, żeby negocjować z Putinem. To jest jedna sprawa. Ale drugą rzeczą jest fakt, że Francja, opinia publiczna francuska jest bardzo wzruszona tym, co pokazano w Buczy i następnie we wszystkich innych miejscowościach, gdzie okrucieństwo soldateski rosyjskiej jest po prostu kryminałem. I wobec tego Francuzom na pewno zależy na tym, żeby tych zbrodniarzy wojennych przeprowadzić przed Trybunał i na pewno to popierają i Macron na pewno także to popiera. Między innymi może i po to, żeby trochę wycieniować fakt, że odbył te 9 rozmów z Putinem.
No właśnie, ta najcieńsza nitka dyplomacji, tak jak pan powiedział, to panie profesorze, no to właśnie te rozmowy z Putinem, za które Emmanuel Macron był krytykowany i to przez wiele osób z wielu różnych środowisk.
Ale nie we Francji.
Nie we Francji. We Francji nie był krytykowany.
Absolutnie nie we Francji. We Francji wprost przeciwnie uznawano, że on powinien podtrzymywać tę nitkę dyplomatyczną.
Czyli jeżeli...
Trudno mi powiedzieć, znaczy trudną hipotezę tutaj sformułować. Czy to dlatego, że istnieje we Francji jednak jakaś tam sympatia dla wyimaginowanej Rosji, czy dlatego też, że po prostu Macron technicznie myślał, że nadejdzie taki moment, w którym to narzędzie będzie niezbędne. Ja myślę, że teraz on już wie i nie będzie tego używał, bo po tym, co się okazało oczywiste, mianowicie te zbrodnie wojenne, to już nie ma o czym rozmawiać z Putinem po prostu i myślę, że będzie bardziej ostrożny.
Profesor George Mink jest dzisiaj moim i państwa gościem. Panie profesorze, sam pan przed chwilą powiedział, sympatia do wyimaginowanej Rosji. Skąd ta sympatia się wzięła? Czy ona w jakikolwiek, no raczej szansy na podtrzymanie nie ma, ale jaka jest jej geneza we francuskim społeczeństwie? Dlaczego Francuzi mieli tę sympatię dla Rosjan?
Po pierwsze dlatego, że Francuzi byli bardzo solidarni z Rosją przedsowiecką, kiedy przyjęli dużą ilość emigrantów, tak zwanych białych rosyjskich emigrantów. Po drugie dlatego, że w okresie już sowieckim i totalitaryzmu sowieckiego dużo intelektualistów po prostu rozprzestrzeniało opinię, że ten socjalizm prowadzi do równościowego społeczeństwa, do sprawiedliwości społecznej. I oczywiście oni zmienili zdanie po jakimś czasie. Trzeba było jednak trochę poczekać, między innymi poczekać na archipelag gulagu Sołżenicyna, ale coś z tego zostało i nie trzeba zapominać o bardzo dużym wpływie komunistycznej partii Francji, która do rządów Mitterranda, powiedziałbym, czyli do lat 80. miała 25% poparcia w elektoracie i rozprzestrzeniała tę wizję, wspaniałą wizję Rosji.
Wydaje się, panie profesorze, że te sentymenty należą już do przeszłości, biorąc pod uwagę to, co oglądamy, o te obrazy, które oglądamy z Ukrainy. Z jednej strony mamy na przykład Macrona, który domaga się sankcji, ale z drugiej strony mamy szereg francuskich firm, które wcale jakby nie paną się do tego, żeby z rosyjskiego rynku się wycofywać. No, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Airbus. Dlaczego tak jest? To znaczy, ja rozumiem, że pewnie pieniądz nie śmierdzi, nawet taki krwawy, i to trochę smutna refleksja, ale czy francuski rząd ma jakiekolwiek narzędzia wpływu na te firmy, żeby jakby w jakiś sposób zmusić je do wycofania się z rosyjskiego rynku?
Narzędzia ma oczywiście i będzie próbował i robi to zresztą, wpływa na te firmy. Nie wszystkie oczywiście słuchają i wiemy, że niestety sporo tych firm jeszcze ciągle próbuje coś tam kombinować, żeby zostać na tym rynku rosyjskim, ale z całą pewnością nie jest to zresztą przypadek francuski czysto, bo jak popatrzeć na Niemcy, to może jest gorzej, nawet na Stany Zjednoczone, które były pierwszym inwestorem i są w dalszym ciągu w liczbach na rynku rosyjskim, a nawet Polska, jak wiadomo, miała tego typu koneksje. Więc był po prostu taki okres, kiedy wszystkim się wydawało, że Putin jest normalnym politykiem. Dzisiaj wiadomo, że on jest raczej rangi Hitlera czy Stalina, czy Pol Pota, jak to mówi się między innymi tutaj w Polsce. Ale z drugiej strony wiadomo, że ta wojna przewróciła kompletnie system wartości i percepcji geopolitycznej świata. I trzeba się liczyć z tym, co myślą zwykli ludzie, a zwykli ludzie potępiają dzisiaj to, co robi Putin. I w takiej sytuacji nie można współpracować z Rosją. Trzeba poczekać na koniec tych wydarzeń. Wszyscy wierzą w to, bo pokazała to Ukraina, że Ukraina jednak wygra. I że wtedy Rosja będzie w zupełnie innej sytuacji, i być może rzeczywiście Putin stanie przed trybunałem.
I ci ludzie we Francji za 2 tygodnie, zwykli ludzie, którzy obserwują to wszystko, co się dzieje, będą decydować w drugiej turze francuskich wyborów prezydenckich. A dzisiaj moim gościem był profesor Georges Ming, socjolog, Kolegium Europejskie w Natolinie. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.